Sprzeciw.
Parafrazując słowa piosenki, która przed chwilą zabrzmiała, pewnie należałoby powiedzieć: rozum nie powinien spać, gdy korzysta się z internetu. Proszę Państwa, ograniczać czy nie ograniczać internet? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Pani doktor.
Och, to jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. Tutaj łatwo właśnie popaść w skrajności i trudno znaleźć granice. Myślę sobie, że pewna doza kontroli pewnie jest potrzebna, ale nie wobec internetu jako całości, tylko wobec pewnych publikatorów, które w internecie są dostępne, czy platform. Pamiętajmy o tym, że przeszło 95% internetu to jest sposób zasoby, których większość ludzi nigdy nie ogląda. Nie wspominając już o darknecie, w którym przestępcy wszelkiej maści, fanatycy, terroryści znajdują swoje miejsce i będą zawsze znajdywać i do tego nie mamy dostępu. Więc myślę, że tutaj bardziej by chodziło o taką ochronę zwykłego, przeciętnego użytkownika przed różnymi patologiami na pograniczu przestępstwa pewnie. Pytanie, jak to zrobić, nie wiem. Wiele rządów się z tym boryka i próby wprowadzenia kolejnych dokumentów akta pokazują, że jest to temat gorący i pewnie będziemy się tym zajmować w najbliższych kilku latach. I pewnie nas jakaś forma kontroli czeka. Czy to się uda? Trudno ocenić. Jeśli chodzi o samą ideę, no to ja bym jednak była za tym, żeby pracować nad edukacją użytkowników na temat tego, jak można, jak należy, co jest etyczne, co nie jest etyczne, niż nad ich ograniczaniem. Jednak demokracja z daleko posuniętymi ograniczeniami wolności słowa to nie do końca jest to.
Zauważyłem, zdaje się, instytucje europejskie pracują nad rodzajem prawa czy dyspozycji, która miałaby się sprowadzać do tego, że o zamknięciu kont decydować będą sądy poszczególnych krajów. To jest dobry pomysł, zdaniem Państwa, panie doktorze?
Wydaje mi się, że nie, znaczy, bo tutaj tak naprawdę stoimy przed takim, można to zobrazować, wyborem filmowym. Czy jesteśmy za Imperium Galaktycznym, czy za Sojuszem Rebeliantów. Więc ja jednak byłbym tymi planetami, Federacją Planet Niezaangażowanych, czyli trzecią siłą. Przede wszystkim to, o czym mówiła pani doktor, wspierać edukację. Informować użytkownika o tym, jakie grożą mu kary za różnego typu przewinienia. Nie, bo bardzo wiele osób na przykład nie zdaje sobie sprawy, że istnieje zapis penalizacyjny dotyczący na przykład włamania na czyjeś konto facebookowe czy mailowe.
Ba, przecież znane są sytuacje, kiedy dochodziło do obrażania kogoś w internecie i udało się po pierwsze znaleźć tę osobę, doprowadzić do sprawy sądowej i doprowadzić do skazania.
Oczywiście, że tak, ale mało jest jeszcze właśnie nagłośnienia właśnie takich przypadków, że internet nie jest siecią anonimową, że odpowiada z imienia i nazwiska, a przynajmniej z numeru IP komputera. Oczywiście są spryciarze, którzy potrafią za pośrednictwem różnego typu sieciowania, na przykład za pośrednictwem Tora, zmieniać numery IP, gubić wątki, ale statystyczny użytkownik internetu tego nie robi. Statystyczny użytkownik internetu nawet nie ma programu antywirusowego aktualnego. Więc o tym też musimy zdać sobie sprawę, że takie proste rzeczy, które powinniśmy działać. Oczywiście zachowania patologiczne typu hejt, propagowanie różnego typu totalitaryzmów powinny być wyłapywane, ale powinno być to domeną, moim zdaniem, użytkowników, którzy zgłaszają problem i właścicieli domen, którzy za nie odpowiadają, żeby bardzo szybko, bardzo mocno reagować oczywiście w takie zjawiska, które funkcjonują w darknecie, czy inaczej w darkwebie, powinny być pod ścisłą kontrolą organów ścigania i służb, bo taka sieć w ogóle nie powinna istnieć.
Ja myślę, że też większa jednak otwartość i pozbawienie pewnej anonimowości administratorów, tych wszystkich, którzy o pewnych rzeczach decydują, trochę korzystają z tego naszego otwarcia, z tej naszej czasami, powiedziałbym, nieroztropności czy bezmyślności, bo my nawet nie wiemy, kto za to odpowiada, kto administruje, kto decyduje. Ta świadomość, budowanie tej świadomości byłaby chyba bardzo pożądana, pani doktor.
No, edukacji medialnej w wielu krajach brakuje. W Polsce nie tylko. Robimy teraz projekt na temat edukacji medialnej w partnerstwie z Norwegami i oni też mają świeży dokument dotyczący wdrożenia edukacji medialnej w skali całego kraju, a przecież takie rozwinięte społeczeństwo to więcej niewielkie liczebnie, więc łatwo jakieś tam rozwiązanie wprowadzić. Edukacji medialnej jako przedmiotu w ogóle w szkołach nie ma. Na uczelniach wyższych kształcenie w zakresie rozumienia tego, jak funkcjonują media w zakresie kompetencji medialnych, często jest ograniczone do jednego przedmiotu albo coś na socjologii, jakieś tematy się pojawiają.
Pani doktor, ja bym powiedział, że ta edukacja odbywa się właśnie na korytarzu szkolnym, między kolegami, między przyjaciółmi. Moim zdaniem to jest podziemie.
Pandemia pokazała, że dzieci owszem bardzo łatwo wchodzą na TikToka i zakładają tam konto, ale jak przyszło to do czego, to nie umieją otworzyć prezentacji w PowerPoincie i nie umieją otworzyć sobie czatu w Microsoft Teams albo w innej platformie używanej w szkole. Trzeba im w tym pomagać. I nauczyciele bardzo zwracają uwagę właśnie na to, że wbrew temu, co myśleliśmy, dzieci wcale nie są tak biegłe w obsłudze narzędzi. Co więcej, obsługa narzędzi to jeszcze nie są kompetencje medialne. Trzeba jeszcze rozumieć możliwe konsekwencje wykorzystania tych narzędzi. Wszystkie możliwości, jakie z tym wiążą, właśnie tak samo konsekwencje prawne, jakie mogą nam grozić, jeżeli dopuścimy się jakichś nieprawidłowych zachowań.
Panie doktorze, na puentę?
Ja, wydaje mi się, że to, co powinno nami kierować w użytkowaniu każdego medium, czy to prasa, czy to radio, czy to telewizja, czy to internet, to logika. Dbałość o swój własny wizerunek, bo w momencie, w którym dokonamy czegoś, co jest niegodne i będzie tam widoczne nasze imię i nazwisko, to po prostu wstyd i ostracyzm spowodują u nas głęboką refleksję.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, za spotkania, za te rozważania. Pani doktor Iwona Leonowicz-Bukała, bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie Panom.
I pan doktor Jarosław Kinal, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia.
Zostawiam Państwa z rozważaniami na temat internetu. Adam Głaczyński, kłaniam się. To była audycja Jestem za, jestem przeciw.